Czy nam się to podoba, czy nie, to jako ludzie mamy taką skłonność, naturalną skłonność do tego, aby naśladować zachowania innych osób. W psychologii mówi się nawet o pewnym efekcie takiego zwierzaka. Jego literka zaczyna się na K. Efekcie kameleona. I o co w tym chodzi? Chodzi o to, że czasami nawet podświadomie naśladujemy czyjeś gesty, czyjeś zachowania. Okazuje się, że ktoś ziewa w towarzystwie, zaraz to ziewanie udziela się innym osobom. Albo ktoś podrapie się po twarzy, nagle druga osoba, która się temu przygląda, również drapie się po twarzy. A dzieci to bardzo dobre obserwatorzy i one, zwłaszcza w ciągu pierwszych 5 lat życia, naśladują wszystko, co widzą u osób dorosłych. I czy nam się to podoba, czy nie, bo czasami te dzieci naśladują rzeczy niefajne, które widzą u osób dorosłych. Jakiś czas temu w internecie krążył film o tym, że dzieci patrzą i naśladują naprawdę wszystko i czasami niefajne zachowanie dorosłych. W czasie tego filmu widać było mężczyznę, który idzie i pali papierosa, zanim mały chłopiec również idzie i pali papierosa. Jakiś inny mężczyzna rzuca puszkę na podłogę, na ziemię, zanim idzie dziecko i również robi to samo, co jego tata. Ktoś inny znęca się nad zwierzęciem. To dziecko, które się przygląda temu, również znęca się nad zwierzęciem. A więc musimy być bardzo ostrożni i uważać na to, czego uczymy najmłodszych, bo prawda jest taka, że dzieci naśladują wszystko, co widzą u dorosłych. Oczywiście naśladują zarówno rzeczy negatywne, jak i pozytywne. Pamiętam, moje małe córki naśladowały nas często w naszym domu. Naśladowały swoją mamę, kiedy udawały, czy wychodziły gdzieś na scenę i śpiewały, albo sprzątały mieszkanie, albo też gdzieś tam kłócąc się z sobą, bo również widziały, jak się ich rodzice kłócą. A więc dzieci uczą się i zwracają uwagę na nas, kopiując nasze gesty, wyrażenia, a nawet wchodzą w pewne role, które jako dorośli my odgrywamy. Dzieci przyglądają się swoim rodzicom, a potem sami starają się imitować ich zachowanie. A najczęściej, tak jak mówiłem, naśladują bardzo proste czynności, jak na przykład zabawę, opiekę nad dzieckiem, odkurzanie dużego pokoju, czy udawanie, że gotują coś na obiad. I my nic. Ale dla dziecka każda z tych rzeczy ma ogromną wartość. A to dlatego, bo chociaż przez chwilę mogą poczuć się ważni, poczuć się jak rodzice swoich dzieci. A więc chociaż przez chwilę mogą poczuć się jak ich bohaterowie. I chociaż dzieciństwo jest pięknym okresem, to niestety naprawdę szybko mija. A wszyscy tak naprawdę, wszyscy chcemy kogoś w życiu naśladować. A ponieważ tęsknimy za nowymi wyzwaniami, które na nowo rozpaliłyby naszą wyobraźnię, na nowo rozpaliłyby nasze uczucie, że możemy być kimś więcej niż tylko sobą, to sięgamy po ciekawe książki, po literaturę lub oglądamy filmy i stamtąd czerpiemy wzorce do naśladowania. Wszyscy, jeżeli jesteście z mojego rocznika lub podobnie, wszyscy bawiliśmy się w Czterech Pancernych Psa. Często naśladowaliśmy Janka Klossa albo Guslika i w ten sposób wcielaliśmy się w rolę, bo chcieliśmy być bohaterami walczącymi o wolność swojego kraju. A niektórzy zakładali kostium, takie małe, drobne przebranie i przebierali się na przykład w Zorro czy w Spidermana, a dziewczynki udawały księżniczki, które mają supermoce. I niby nic. Ale przez tą chwilę mogliśmy wszyscy poczuć się jak bohaterzy. Poczuć się bohaterami tych wszystkich historii, o których czytaliśmy, czy historii, których oglądaliśmy filmy. A prawda jest taka, że to pragnienie naśladowania naśladowania postaci, które mają dla nas znaczenie, nie kończy się wraz z dzieciństwem. Bo jako dorośli często sięgamy do książek, do biografii znanych ludzi. I znacie mnie dobrze, wiecie, że często gdzieś tam na nasze wydarzenia związane z męską sprawą zapraszamy ludzi, którzy zrobili coś szczególnego. Na przykład Jacek Libucha, który samodzielnie zdobył biegun południowy bez wsparcia z zewnątrz. Sam na to zarobił, sam to opłacił, a później sam przeszedł biegun południowy. Albo ostatnio na naszej męskiej sprawie mieliśmy gościa Tomka Lusa, który ukończył 10-krotnego Ironmana. I wiecie, co to jest 10-krotny Ironman? 38 kilometrów wpław, 1800 jadąc na rowerze, a później 422 kilometry biegnąc. I są tacy ludzie, którzy potrafią to zrobić. I dla niektórych z nas są pewnego rodzaju bohaterami i chcemy ich naśladować, chcemy dążyć do tego, chociaż gdzieś tam z tyłu głowy myślimy sobie, no chyba nie dam rady, nie zrobię tego. Przynajmniej ja tak o tym myślę. A prawda jest taka, że wszyscy chcemy kogoś naśladować. I te piękne historie, o których czytamy, ci piękni bohaterzy, których podziwiamy, czasami ich życie wydaje nam się niedoścignione. Nie jesteśmy w stanie ich do końca naśladować. Bo na przykład myślimy sobie, że nie dalibyśmy rady ukrywać Żydów pod podłogą swojego domu, wiedząc, że jeżeli ktoś się o tym dowie, to nasza rodzina zginie. Albo nie damy rady pokonać samotnie bieguna południowego, bo przecież to jest wyprawa, która trwa bardzo długo i bardzo dużo kosztuje. Albo znając stan swojego zdrowia lub swoje możliwości fizyczne, wiemy o tym, że nie jesteśmy w stanie ukończyć 10-krotnego, podwójnego czy może pojedynczego Ironmana, bo to przerasta nasze możliwości i nie tylko finansowe, ale często kondycyjne. Jest jednak ktoś, kogo warto naśladować. Ktoś, kto jest prawdziwą osobą, która w tym naśladowaniu nam pomaga. A o nim czytamy w Ewangelii Jana, w 13 rozdziale od 1 do 5 wersetu. Czytamy oto takie słowa. Przed świętem Paschy Jezus był już świadom, że nadeszła godzina Jego przejścia z tego świata do Ojca. Chciał więc pokazać tym, którzy należeli do Niego i których pokochał w tym świecie, że ich kocha bez reszty. A trwała wieczerza. Diabeł zasiał już w sercu Judasza, syna Szymona Iskariota, myśl o wydaniu go. A Jezus wiedział, że Ojciec przekazał wszystko w Jego ręce. Wiedział, że wyszedł od Boga i że do Boga odchodzi. W tych okolicznościach wstał od wieczerzy, złożył swe wierzchnie szaty, wziął płócienny ręcznik i przepasał się nim. Następnie nalał wody do miednicy, zaczął myć nogi uczniów i wycierać ręcznikiem, którym był przepasany. Jezus dokładnie wiedział, że to ostatni posiłek, który zje ze swoimi uczniami. I wiedział, że w tym składzie widzi swoich uczniów po raz ostatni. Że w tym składzie już z nimi się nigdy nie spotka. A po 33 latach wędrówki znalazł się w miejscu, gdzie jeden z jego przyjaciół już za chwilę, dosłownie za chwilę, wyda go w ręce ludzi, którzy go będą torturować, będą znęcać się nad nim i w końcu ostatecznie ludzie ci go zabiją. I to właśnie w tych okolicznościach Jezus, widząc kim jest i po co przyszedł na ziemię, wstaje od stołu, wstaje od ostatniego wspólnego posiłku i robi coś, czego nikt by się po nim nie spodziewał. Ściąga z siebie swoje ubranie, sięga po płócienny ręcznik, zawiązuje go sobie u pasa i z misą pełną wody podchodzi do swoich uczniów, aby umyć im nogi. A musicie wiedzieć, i pewnie już o tym słyszeliście, że w czasach Jezusa ludzie podróżowali albo boso, albo w sandałach, zwykłych sandałach. I pewnie słyszeliście o tym, że dobrym i praktycznym zwyczajem, a też ważnym elementem gościnności w tamtych czasach było czyszczenie cudzych nóg z brudu i pyłu. W tamtych czasach było to zadanie zarezerwowane głównie dla sługi, to najmniejszego sługi, ze względu na uwłaczający charakter tej czynności. Kiedy ktoś jednak nie miał, czy nie posiadał służących, to tym zadaniem mogły zajmować się dzieci. A czasami w naprawdę wyjątkowych sytuacjach to gospodarz domu sam podejmował się tego zadania, aby szczególnie uczyć swojego gościa. Rabinom, czyli nauczycielom, do których należał Jezus, myli stopy ich uczniowie, a nigdy nie działo się to odwrotnie. I z tego właśnie powodu to, co zrobił Jezus, nie było normalne. To nie tak miało wyglądać. To nie On powinien myć nogi swoim uczniom, ale to jeden z nich powinien zadbać o stopy Jezusa Chrystusa. Czy potraficie wyobrazić sobie tą scenę? Bóg myje te brudne, zakurzone, śmierdzące nogi. A ktoś powiedział, że to tak, jakby przyszedł do ciebie, do domu i umył ci toaletę. Myje nogi nawet temu, o którym dokładnie wie, że już za chwilę wyjdzie i go zdradzi. Wygląda na to, że nie wybiera tych tylko, których lubi. A Jezus tym, co zrobił, nie chciał wprowadzić swoich uczniów w zakłopotanie i nie chciał wprowadzić ich w poczucie winy. A przez to, co zrobił, pokazał im, jak naprawdę bardzo ich kocha. Pokazuje swoje poświęcenie, ale przede wszystkim pokazuje swoją wielką miłość do tych, którymi opiekował się i których nauczał przez ponad 3 lata. Pokazuje, że kochanie drugiego człowieka to tak naprawdę praktyczne działanie. To nie tylko emocje, które są bardzo ważne w miłości, ale to czyny. Bo słowo kochać to czasownik, a więc wymaga podjęcia akcji, wymaga działania. Pokazuje, że często trzeba po prostu podwinąć rękawy i wziąć się do roboty. Bo prawdziwa miłość ma więcej wspólnego z tym, co robimy, niż z tym, co czujemy. I chociaż może to brzmieć dziwnie, to tak naprawdę miłość ma więcej wspólnego z naszymi wyborami niż z tym, jak się czujemy. Bo uczucia są zmienne i często zanikają, ale to, co robimy i to, co robimy, a co wypływa z naszej wiary, tak naprawdę ma znaczenie. Co za niezręczna sytuacja. Uczniowie mogli poczuć się jakoś nieswojo, nie na miejscu, jakoś dziwnie. A jeden z nich, gdy Chrystus zabierał się za mycie jego stóp, wyraził swoją wątpliwość, a nawet swój sprzeciw wobec całej tej dziwnej sytuacji. I wiecie, kto to był? To był ten, który zawsze wyrywał się jako pierwszy. I czytamy o nim od 6 do 11 wersetu. Gdy podszedł do Szymona Piotra, ten go zapytał: Panie, Ty mi chcesz myć nogi? A Jezus to powiedział: Tego, co ja czynię, Ty teraz nie rozumiesz. Przyjdzie jednak chwila, gdy stanie się to dla Ciebie jasne. Piotr nie mógł się z tym pogodzić. Za nic w świecie nie będziesz mi mył nóg. A Jezus na to: Jeśli Cię nie umyję, nie będziesz miał ze mną działu. Szymon Piotr zmienił więc zdanie. Panie, powiedział, myj nie tylko moje nogi, ale i ręce, i głowę. A Jezus odpowiedział, wykąpany człowiek nie musi myć nic poza nogami. Jest cały czysty. Wy też jesteście czyści, ale nie wszyscy. Jezus bowiem był świadom, kto ma go wydać. I właśnie dlatego powiedział, że nie wszyscy są czyści. Czy tylko apostoł Piotr dziwnie się poczuł? Czy tylko on zaprotestował? Czy może był wyrazicielem opinii wszystkich? I tego nie wiemy. Ewangelista Jan przez zachowanie Piotra opisuje tak naprawdę naturalną reakcję na zaistniałą sytuację. Bo przecież są takie rzeczy, które wypada robić, które powinni robić wszyscy i takie, które rodzą pewnego rodzaju niezrozumienie. I do tych drugich należało to, co zrobił Jezus. Piotr po prostu nie chciał, żeby jego nauczyciel poniżał się przed nim. Bo w tamtym momencie apostoł Piotr widział tylko ręcznik i misę wypełnioną wodą. Przez to ciężko było mu zobaczyć to, co stało za tym prostym gestem Jezusa. A Jezus w tym momencie daje Piotrowi bardzo ważną lekcję. Jeśli cię nie umyję, nie będziesz mieć ze mną działu. O co chodzi w tym tekście? I dla nas współczesnych czytelników Pisma Świętego to zdanie brzmi trochę enigmatycznie. Nic dziwnego, ponieważ Jezus odwołuje się tutaj do obrazu dziedziczenia dobrze znanego jego słuchaczom. Dział jest niczym innym jak tym, co otrzymuje się w ramach spadku. Więc Jezus próbuje przekazać Piotrowi, że jeśli ten nie pozwoli mu umyć sobie stóp, to nie będzie w stanie być aktywną częścią tego, co Jezus pragnie zapoczątkować. Nie będzie w stanie przejąć dziedzictwa swojego nauczyciela. Po prostu nie będzie w stanie zanieść je dalej innym. A to rodzi niezrozumienie w głowie Piotra, przez co skacze z jednej skrajności w drugą. Bo z miejsca, gdzie nie chce, by nauczyciel mył mu nogi, dochodzi do miejsca, gdzie chce być umyty już cały. A Jezus po raz ostatni próbuje wytłumaczyć Piotrowi, że za tym aktem stoi coś więcej niż tylko czyste ciało. I znów brzmi to enigmatycznie, gdy Jezus mówi, że jego uczniowie są czyści, chociaż nie wszyscy. A wytłumaczenie tego znajdujemy parę rozdziałów później, bo w 15 rozdziale Jezus mówi: wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wam przekazałem. A tym słowem było całe nauczanie Jezusa, w którym okazywał powód swojego przyjścia, swoją naturę i całą swoją boskość. A wiara jego uczniów to była wystarczająca, by można było ich nazwać czystymi. Jednak potrzebowali umycia nóg, a nie jako sakramentu, który miał dopełnić ich wiarę czy zbawienie, ale jako obraz tego, czego jeszcze nie rozumieli. Bo dla nich wychowanych w żydowskiej kulturze łatwiej było przyjąć obraz Boga, którego miłość przejawia się przez prawo, naukę, karcenie. Obraz Boga, który jest święty i daleki ludziom, trudno dostępny. Trudno było im zrozumieć i przyjąć Jezusa odzianego tylko w ręcznik, myjącego nogi swoim uczniom ze względu na swoją wielką miłość. A to, co Jezus próbuje zakomunikować Piotrowi, to, że przyjęcie pokornej miłości Boga wymaga pozbycia się naszych błędnych o Nim przekonań. Ponieważ to, jaki obraz Boga przyjmujemy, naprawdę ma znaczenie. A więc, jaki obraz Boga nosisz w swojej głowie? Czy jak o Nim myślisz? Czy jako o tym, który jest daleki, niedostępny, srogi? Czy jako o tym, który jest pełen miłości i chce być bliski Tobie i zawsze Ci towarzyszyć? To, co zrobił Jezus, w żaden sposób nie umniejsza Jego boskości. Jezus po prostu niszczy stereotyp tego, na czym polega wielkość. A dalej czytamy od 12 wersetu. Gdy więc umył im nogi, włożył swe szaty, ponownie usiadł i powiedział: czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Wy zwracacie się do mnie, nauczycielu i panie, i słusznie czynicie, bo nim jestem. Jeśli zatem ja, pan i nauczyciel, umyłem wam nogi, wy również powinniście sobie nawzajem to czynić. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy czynili tak, jak ja wam uczyniłem. Ręczę i zapewniam. Sługa nie jest większy od swego pana, ani poseł od tego, który go posyła. Skoro już o tym wiecie, jesteście szczęśliwi. O ile będziecie tak postępować. Nie mam na myśli was wszystkich. Ja wiem, kogo wybrałem. Lecz niech wypełni się pismo. Ten, który je mój chleb, wystąpił przeciwko mnie zdradziecko. Mówię wam o tym teraz, uprzedzając bieg zdarzeń, abyście, gdy będzie po wszystkim, uwierzyli, że to ja jestem. Ręczę i zapewniam. Kto przyjmuje tego, którego ja posyłam, mnie przyjmuje, a kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. Do tej pory widzieliśmy, jak Jezus okazuje miłość swoim uczniom w najdziwniejszy dla nich sposób, a jednocześnie rzuca im wyzwanie przyjęcia tego, co dla nich robi, argumentując, że bez tego nie będą w stanie zanieść Jego dzieła dalej. A w tym miejscu rozwiewa wszelkie wątpliwości, bo tak, On jest Panem, rozumianym jako Bóg, jest Zbawicielem i Władcą, jest również Nauczycielem, czyli osobą, z którą łączyły ich specyficzne relacje oparte na szacunku i oddaniu. I Jezus specjalnie używa tych atrybutów, aby teraz pokazać im znaczenie zaistniałej sytuacji. A to znaczenie oparte jest na ich doświadczeniu, bo doświadczyli takiego rodzaju miłości, który stoi ponad hierarchią, ponad przyjętymi formami, ramami i wytoczonymi rolami społecznymi. Bo przecież pamiętacie, kto powinien umyć stopy w tamtych czasach? Doświadczyli takiego rodzaju miłości, gdzie ten, któremu mają służyć, sam dobrowolnie im usługiwał i usłużył. Po pierwsze, mówi, że skoro on tak postąpił, to również oni powinni tak czynić. To również oni powinni usługiwać wszystkim. Nie tylko tym, których lubią czy kochają, ale wszystkim. I tu nie ma opcji. Nie chodzi o to, że możecie, ale nie musicie. Nie. Skoro tego doświadczyliście, to jesteście zobowiązani przekazywać to dalej. I to trochę tak jak z nami. Bo gdy doświadczyliśmy miłości Boga w swoim życiu, gdy doświadczyliśmy Jego cudownej obecności, to jesteśmy zobowiązani do tego, aby dzielić się tym z innymi. I nie ma innej opcji. I nie chodzi o to, że możecie, a nie musicie. Nie. Jeżeli doświadczyliście miłości Boga w swoim życiu, to tą miłością powinniście dzielić się z innymi. Po drugie mówi, że nie ma miejsca na to, by pójść na łatwiznę. Chcesz naśladować kogoś wielkiego? Każdy tego pragnie. Czyń tak, jak on czynił. I chociaż brzmi to jako trudne zadanie, to gdy zaczynamy naśladować Chrystusa, gdy Duch Święty nas wypełnia, gdy nas wypełnia i przekonuje o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie, gdy kształtuje nasze życie, to z każdym rokiem naśladowania Chrystusa, nie chcę powiedzieć, że jest łatwiej, ale jest to możliwe do zrobienia. Z Jego pomocą jest to możliwe. Musimy czynić tak, jak On czynił. A On kochał grzeszników. A On usługiwał tym, którym nikt nie chciał usługiwać. A więc do tego tak naprawdę nie potrzebujesz posiadać jakichś niezwykłych mocy. A wręcz przeciwnie. To, jaki jesteś, wystarczy, aby pójść za Jego przykładem. Jeżeli masz otwarte serce, jeżeli jesteś gotowy, aby Go naśladować, to już jest dużo. To wystarczy, aby pójść za Jego przykładem. A Pan Jezus argumentuje to dwoma ilustracjami z ich codziennego życia. Mówiąc, że sługa nie jest większy od swojego Pana, a posłaniec od tego, który Go posłał. A w tamtej kulturze, jeśli pan domu lub osoba posyłająca robiła rzeczy, które my uznalibyśmy za pospolite i być może uwłaczające, to sługa lub posłaniec nie miał żadnej wymówki, ani by nie podjąć takiego samego zadania. A to, co w oczach Pana nie było uwłaczające dla Niego samego, to nie ma prawa być uwłaczające w oczach samego sługi. Skoro więc miłość Boga stoi ponad hierarchią, przyjętymi formami czy rolami społecznymi, to nasza miłość również musi ponad nimi stać. Jezus tym, co zrobił, pozostawił nam przykład i powiedział, że jedyne, co potrzebujemy, aby Go naśladować, to przyjąć to, że On jako pierwszy dla nas to zrobił. Bo prawda jest taka, że nie jesteśmy w stanie zrobić czegoś, czego sami nie doświadczyliśmy lub nie przyjęliśmy. Jeżeli Chrystus nie jest naszym osobistym Panem i Zbawicielem, to ciężko nam będzie Go naśladować w życiu na dłuższą metę. A więc jeżeli nie doświadczyłeś Jego miłości lub nie przyjąłeś i zbawienia z Jego dłoń, z Jego rąk, to będzie Ci bardzo ciężko Go w życiu naśladować. Jezus pokazuje coś zupełnie odwrotnego niż to, co chce powiedzieć nam dzisiejszy świat. Jego droga do chwały prowadzi przez ofiarę i służbę i jest to także droga dla nas, jeśli chcemy do Jego chwały dołączyć. Pokazuje, że prawdziwa wielkość przejawia się w uniżeniu. Mimo że często w tym świecie może być to zupełnie niezrozumiałe. A więc służenie, uniżenie się nie oznacza utraty godności. Bo Jezus, służąc, uniżając się tak bardzo, nigdy nie przestał być Bogiem. Jezus mówi, że jeżeli będziesz tak postępował, to będziesz szczęśliwy. Bo naśladując Go, służenie stanie się Twoim stylem życia, a potrzeby innych staną się dla Ciebie ważniejsze niż własne wygody. Pewien misjonarz wraz z swoją żoną przeprowadził się do małej indiańskiej wioski i od razu otrzymał przydomek biały człowiek. Nie miało to w żadnym wypadku pozytywnego znaczenia, bo kiedy biali ludzie wykorzystali ich, palili ich domy i kradli to, co było w ich i rosło na ich własnej ziemi, to określenie biały człowiek nie było niczym pozytywnym. Jednak niedługo po tym ów misjonarz nauczył się ich języka i zaczął dostarczać im podstawowe leki. A ludzie tej wioski zaczęli nazywać go szanowanym białym człowiekiem. Po pewnym czasie, jak ten misjonarz poznawał ich zwyczaje, zaczął je przejmować. Tubylcy jeszcze bardziej zaakceptowali go i wołali do niego biały Indianin. A pewnego dnia, gdy mył brudną, zakrwawioną stopę rannego chłopca z tej wioski, ktoś podsłuchał przypadkowego świadka, który mówił, czy ktokolwiek słyszał o białym mężczyźnie, który mył stopę Indianina? Z pewnością ten człowiek pochodzi od Boga. Od tamtego czasu każdy Indianin nazywał go człowiekiem od Boga. A proszę, pomyśl przez chwilę, jak nazwaliby Ciebie ludzie, wśród których żyjesz. Jak nazwałaby Cię Twoja rodzina, sąsiedzi, znajomi z pracy? Jak opisaliby Cię w kilku słowach? Co by powiedzieli? Może powiedzieliby, to ten, który jest zawsze pozytywnie nastawiony. Albo to ta, która zawsze żartuje. A może to ten, który zawsze narzeka. A może to ta, która zawsze jest zapracowana. A może to ten, na którego zawsze można liczyć. To ta, która zawsze gotowa jest pomóc. To ten, który poświęca swoje życie dla innych. Bo okazuje się, że dzisiaj każdy z nas ma wybór. A może żyć sam dla siebie i pogrążać się w bezczynności, albo pogonić za zaspokojeniem własnych potrzeb, czy budowaniem własnej pozycji. Albo możesz pójść śladami Jezusa i zacząć Go naśladować, tak na 100% i na serio. Możesz nadać sens swojemu własnemu życiu i odkryć sens i powołanie do służenia innym, do oddawania samego siebie i troszczenia się o innych. Bo służąc innym ludziom, stajemy się obrazem Chrystusa, który uniżył się po to, aby każdy z nas był wywyższony.